Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności w studiu, oraz Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry, witam.
26,4% wydatków publicznych na dobrobyt w Polsce jest nieefektywnych. Należy zwiększyć o 2% nakłady na edukację, mieszkalnictwo i ochronę środowiska. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według ekspertów pozwoli to Polsce na awans w rankingu państw dobrobytu. To dzisiejsza informacja, a mówimy o tym, bo zaraz przejdziemy do dziedziczenia biedy. O te 2% więcej publicznych wydatków, może skądś z jakichś innych dziedzin przełożyć te 2% na edukację, mieszkalnictwo i ochronę środowiska. Czy to będzie duży problem? Byłby duży problem.
Zawsze gdy pomocą społeczną i transferami społecznymi zajmują się instytucje państwowe, zawsze ta pomoc jest droższa. Czymś powszechnym jest, gdy naczelnik urzędu zarabiający parę tysięcy złotych podejmuje decyzję wsparcia na 150 zł. Nie? To oczywiście trochę przerysowuje, ale też żeby pokazać, jak to jest. W normalnych krajach im więcej zajmują się tym kontrolowane przez państwo i dotowane przez państwo organizacje pozarządowe, tym ta pomoc jest efektywniejsza, bo po pierwsze w większym zakresie bazuje na wolontariacie, a w drugim ma dużo lepsze rozeznanie terenu i dużo lepsze możliwości docierania do tych miejsc, gdzie jest to, gdzie ta pomoc jest najpotrzebniejsza. Ale też z drugiej strony, pamiętajmy, Instytut Ekonomiczny jest troszeczkę specyficzną organizacją, trochę na inne parametry patrzy, bo jeżeli zobaczymy, jak to przez ostatnich kilka lat zmniejszyła się sfera biedy, jak zmniejszyły się nierówności, one znowu zaczęły rosnąć niestety, ale zrobiono ogromny postęp, przede wszystkim jeśli chodzi o biedę wśród dzieci. Kiedyś, jeszcze całkiem niedawno, bieda miała twarz dziecka. Im więcej dzieci, tym więcej biedy było w rodzinie. To w dużej mierze udało się zmienić, więc nie jest to taka jednoznaczna ocena, ale tak jak mówię, pozarządowe organizacje pod kontrolą, z dotacjami państwowymi, które są skrupulatnie rozliczane, to jest dużo efektywniejszy sposób niesienia pomocy niż to jest w przypadku urzędów państwowych, samorządowych, gdzie to urzędnicy administracyjnie nadzorują te wszystkie środki.
Adam Protasiuk.
No właśnie, pytanie jest tak naprawdę na samym początku, które trzeba sobie postawić, kiedy mamy do czynienia już z biedą, bo przeglądając statystyki możemy trafić na dane, które pokazują, że na przykład 50% społeczeństwa Niemiec, które w potocznym naszym obserwacji jest traktowane jako społeczeństwo zamożne, to 50% tego społeczeństwa nie ma żadnego majątku i jest albo jest zadłużona w znacznej części w sektorze bankowym. A po drugiej stronie 10% społeczeństwa ma 60% wartości majątkowej tego kraju, więc z tą biedą to naprawdę w tej chwili będziemy mieli, mam wrażenie, coraz większy problem, bo ta koncentracja majątku cały czas następuje i to jest ten proces, w którym właściwie jako społeczeństwa, bo to nie chodzi tylko o Polskę, nie potrafimy sobie dzisiaj poradzić. Czyli jeżeli powiemy sobie, że społeczeństwo się bogaci wtedy, kiedy jest właścicielem majątku, kiedy potrafi utrzymać, zaspokoić swoje potrzeby bieżące, no to niestety ten wskaźnik będzie nam się prawdopodobnie coraz bardziej obniżał. Chociaż z drugiej strony mamy do czynienia z drugim takim zjawiskiem, gdzie takie środki publiczne są transferowane z klasy średniej głównie, bo wiemy o tym doskonale, że koncerny nie chwapią się do płacenia podatków i korporacje. W związku z tym to klasa średnia dzisiaj ma być takim sponsorem finansującym klasę tą właśnie najmniej zamożną, bo ona znowu stanowi istotny element głosów wyborczych. Więc jeżeli tak spojrzymy na ten proces, to tutaj ja widzę tak naprawdę problem do rozwiązania, jeżeli chodzi o biedę. Natomiast patrząc na nasze podwórko, to organizacje pożytku publicznego, organizacje takie non-profit, w tej chwili przeżywają bardzo duży kryzys. jest to związane z jednej strony z pandemią niestety, bo to ogranicza jednak bardzo znacznie aktywność tych organizacji. No z drugiej strony możliwości ubiegania się o granty, o dotacje też jest dzisiaj bardzo ograniczona. W związku z tym tutaj też upatruję określony problem, jeżeli chodzi o trafianie środków do tych najbardziej potrzebujących.
A bieda rzeczywiście może być dziedziczna, no, przynajmniej tak wynika z badań Eurostatu, z którego wynika, że zagrożenie dziedzicznym ubóstwem wprawdzie w Polsce spada, ale w wielu krajach jest to spore zagrożenie i rzeczywiście wśród osób, które w wieku 14 lat żyły w rodzinach zagrożonych ubóstwem, no niestety większość, więcej niż osób, które żyły w lepszych warunkach finansowych, dalej to ubóstwo dziedziczy.
Dużo szerszy problem i on nie dotyczy tak naprawdę samego ubóstwa, bo jest mnóstwo badań na ten temat, przede wszystkim socjologicznych, psychologicznych, skąd to dziedziczenie biedy się bierze. To nie jest tylko kwestia statusu majątkowego, chociaż ona ma też ogromne znaczenie, bo jak zobaczymy na
wzorców edukacji,
jak zobaczymy na skład osobowy korporacji zawodowych, prawniczych, lekarskich, etc., to zobaczymy, że rzeczywiście w dużej części się to dziedziczy, ale też status majątkowy ma tu kluczowe znaczenie.
I społeczny, bo rodzice też mają znajomości i też
dokładnie,
ich dzieciom łatwiej potem budować karierę.
Tym bardziej, gdy dostęp do tych zawodów jest reglamentowany przez korporacje zawodowe. Ale to jest jedna rzecz. Ważniejsza jest taka, że bardzo często bieda jest w głowie. Że bardzo często są możliwości i obiektywnie rzecz biorąc można by samodzielnie bez tego obciążenia rodziną dochodzić do i bardzo wielu ludzi do tego dochodzi. Natomiast przez te lata wychowania i bycia w takim środowisku jakby mentalnie nie jesteśmy zdolni do tego, żeby przebić ten szklany sufit i powielamy bardzo często wzorce swoich rodziców, zachowania swoich rodziców czy swojego otoczenia. I bardzo wiele opracowań, właśnie szczególnie socjologów i psychologów wskazują, że to jest tak naprawdę główna przyczyna. Ale status majątkowy, zejdźmy na ziemię, on też ma bardzo duże znaczenie.
Zgadzam się zdecydowanie, że bieda przede wszystkim jest w naszych głowach i to jest ten zasadniczy mechanizm, który potem powoduje, że młody człowiek ma takie, a nie inne ambicje i czerpie z takich, a nie innych, w związku z tym wzorców. To powinno być w tej chwili, w dzisiejszych czasach rozwoju technologii trochę lepiej, ponieważ młodzież dużo wzorców dzisiaj czerpie z social mediów, z internetu, czyli jest ten przekaz informacji bardzo szybki, dynamiczny, a w ramach tego przekazu informacji również te wzorce są zasiągane nie tylko od rodziny dzisiaj, ale również i z tego obszaru. W związku z tym to powinno się zmieniać, czyli ten problem związany z wzorcami wynoszonymi z domu na pewno powinien słabnąć, ale no niestety to ciągle będzie rodzina tym takim głównym źródłem informacji dla młodego człowieka, dla jego rozwoju. I tutaj zgadzam się w zupełności, że te wzorce będą na pewno zdecydowanie utrudniały, a jak sobie z tym poradzić? No nie ma takiego jednoznacznego rozwiązania. Niestety trzeba się nauczyć z tym żyć i w miarę możliwości dbać o to, ażeby właśnie ta młodzież w szkołach czerpała z dodatkowych wzorców, które powinny być dla nich motorem rozwoju.
Nasze doświadczenia pokazują, że zawsze mocno wpływa na ograniczanie tego zjawiska dobra sytuacja na rynku pracy. I jeżeli społeczeństwo ogólnie się bogaci, jeśli społeczeństwo ogólnie się rozwija, to ta średnia się podnosi i dobra sytuacja na rynku pracy pozwala na przykład na skuteczniejsze wyrywanie, szczególnie z tego trwałego bezrobocia, ludzi, którzy wręcz są jednostkami chorobowymi, mają ogromną barierę powrotu na rynek pracy. A to praca jest, panie prezesie i szanowni państwo, głównym źródłem bogacenia się społeczeństwa. I bez dobrej pracy, trudno jest wysokich standardów, trudno jest mówić o wychodzeniu nie tylko z tego problemu, tej biedy dziedziczonej, ale też i w ogóle wielu innych problemów społecznych.
A jak dzieciom pokazać te wzorce, dzieciom właśnie z takich rodzin, gdzie nie mają wzorców od rodziny, od swojego najbliższego otoczenia, jak do tych dzieci dotrzeć?
Przede wszystkim wciągać się w projekty, tak? No bo jest jakaś tam określona dostępność środków publicznych, w tym unijnych, które finansują tego typu projekty i najważniejsze jest to, żeby właśnie te dzieci miały alternatywę, żeby widziały ten świat alternatywny w stosunku do tego, co widzą często u siebie w domu, bo czasami, ja mówiłem o tym internecie, ale czasami jest ten problem z samą dostępnością techniczną do tego internetu i wtedy już ten internet na pewno nie będzie tutaj pomagał w rozwoju takiego młodego człowieka.
Jeżeli jesteśmy w środowisku miejsca pracy, gdzie są inni ludzie, gdzie są wyższe stanowiska, gdzie możemy to wszystko obserwować i w tym pracować, jest dużo, dużo łatwiej, gdy siedzimy w domu, gdy jesteśmy na bezrobociu, gdy korzystamy z pomocy socjalnej, która bardzo często też utrzymuje w takim bezrobociu czy w takim trwaniu poza normalnym życiem, bo to tak naprawdę dla mnie chrześcijanie praca jest w ogóle elementem uczłowieczającym. Bez pracy nie można normalnie funkcjonować, więc jeśli ktoś tak właśnie tkwi w zamknięciu, właśnie w odosobnieniu, nie funkcjonuje z ludźmi na rynku pracy, to jest mu bardzo trudno z czegoś takiego. Więc praca jest tutaj tym, co jest kluczowe według mnie.
Zmieniamy temat. Energetyka. Firmy energetyczne przestrzegają przed brakami prądu. Zdaniem hutników na przykład w ciągu 5 lat grozi nam blackout, o ile nie przyspieszą inwestycje w polski atom, w morskie wiatraki i inne źródła energii. Najpierw wytłumaczmy blackout. Co to
czyli,
takiego?
Czyli gdyby nasz system energetyczny nie jest w stanie zasilić, czy inaczej sprostać zapotrzebowaniu rynku, przede wszystkim przemysłu. I takie blackouty już małe, bo małe, ale mieliśmy na przykład w Szwecji, która tak bardzo postawiła w wiatraki i jak przyszły mrozy w zeszłym roku, to nagle się okazało, że wiatraki się nie kręcą. Więc ja uważam, że w Polsce bezwzględnie powinniśmy robić to, co Niemcy, a więc inwestować dalej jeszcze w węgiel. Ten węgiel jeszcze nam musi trochę posłużyć, po to też między innymi, żeby dał nam zarobić na atom, bo bez względu na to, skąd poszukamy środków i jak sfinansujemy te gigantyczne przedsięwzięcia, to jednak gospodarka bez taniej, stabilnej energii nie jest w stanie się rozwijać, a w naszych warunkach tutaj na naszym terenie tylko i wyłącznie energetyka konwencjonalna jest w stanie taką energię nam zapewnić. I zejdźmy z obłoków, przestańmy gdzieś bawić się w jakieś utopie, tylko trzymajmy się póki co tego węgla, mając w planie oczywiście odejście od niego, ale w odpowiedniej dla nas perspektywie.
A blackout, czyli brak prądu w danym momencie, po prostu brak możliwości korzystania z prądu, bo go nie będzie.
20 stopni zasilania, jeśli ktoś jeszcze pamięta.
Właśnie, czy panów zdaniem i teraz do pana Adama Protasiuka, ten blackout to jest realne zagrożenie dla nas?
No cóż, eksperci już od kilku lat, ci, którzy się znają tak naprawdę na tej energetyce, bo generalnie bardzo często o energetyce systemowej wypowiadają się osoby, które nie do końca znają się na tej trudnej skądinąd materii, dawno już sygnalizowali, że amortyzacja dotychczas eksploatowanych instalacji, źródeł energii niestety będzie powodowała konieczność ich modernizacji i wymiany, a w związku z tym czasowej albo całkowitego ich zamykania i wtedy nastąpi ten problem braku zbilansowania się mocy w systemie i tu mamy w tym momencie z tym elementem do czynienia. Ostatnio jakoś bardzo słaby nacisk szedł na właśnie w kierunku budowy alternatywnych nowych źródeł energii. Był to ten problem zawsze odsuwany w czasie, jakoś to będzie. Polska do tej pory była eksporterem energii, w związku z tym też ta kwestia trochę chyba była tym powodowana, że to usypiało trochę czujność, no ale fizyka jest nieubłagana. postęp technologiczny, który miał powodować ograniczenie zużycia energii, jednak mimo wszystko w konsekwencji powoduje wzrost zużycia tej energii póki co. Czyli te nasze technologie, które się rozwijają, niestety spowodują wzrost zużycia. W związku z tym bez dynamicznego działania, a to już jest, mam wrażenie, ostatni dzwonek, aby zdynamizować pracę, czy to właśnie związane z energetyką jądrową, bo w naszych warunkach chyba jednak to nie mamy innej alternatywy i musimy jednak tej technologii się nauczyć i się z nią oswoić. Offshore na pewno będzie takim istotnym elementem i tutaj pomoże, może stać się z takim hubem energetycznym, w związku z tym, że bardzo dużo instalacji mocy jest właśnie przewidywanych na naszym terenie i okolice Żarnowca są tego takim przykładem. W związku z tym niestety będziemy musieli się przyzwyczaić z tym, że ten 20 stopień zasilania może u nas wystąpić, bo też tych inwestycji nie wykona się w rok czy w dwa.
To ja tylko dodam do tego, co pan powiedział, że może być niebezpiecznie. Wczoraj polskie sieci energetyczne poprosiły o pomoc sąsiadów po raz pierwszy od dawna. Tak nam wzrosło zapotrzebowanie, że nasze elektrownie nie były w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości energii. Z pomocą przyszła nam Szwecja, która na ten cel specjalnie wczoraj odpaliła elektrownie na ropę, a także prąd dostaliśmy z Litwy, od Niemców i z Ukrainy.
Oj, nie chcę pomyśleć nawet, ile musieliśmy za to zapłacić. Jak mieliśmy awarię bloków w Bełchatowie,
tak,
zapłaciliśmy pięciokrotnie więcej za te same kilowaty, które Bełchatów wytwarzał. Natomiast rozwój gospodarczy na poziomie 5-7% ma swoje wymagania, więc ten pobór energii jest duży, ale ja bym chciał przypomnieć jedną rzecz. Nie sprawdzałem tych danych teraz, ale 3 lata temu to są informacje. Ponad 70 bloków konwencjonalnych energetycznych wymagało, czy wymaga nadal, rewitalizacji. Nie było na to przeznaczonych środków, więc te bloki są coraz mniej efektywne, a więc z jednej strony nie utrzymujemy tego potencjału, który mamy. Ja uważam, że nawet powinniśmy go rozwijać. A z drugiej strony, tak jak mówię, możemy inwestować w wiatraki, w fotowoltaikę, możemy inwestować w różne inne rzeczy, ale to jest niestabilna energia. Bez atomu...
No właśnie, nam tego prądu zabrakło, bo wiatraki nam wczoraj między innymi
radykalnie stanęły. Bez atomu radykalnie nie poprawimy tej sytuacji, więc na razie powinniśmy przede wszystkim utrzymywać i rozwijać węgiel na tym poziomie, na którym możemy.
No i więcej na ten temat niestety już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, oraz Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i bez blackoutów.